Dzień dobry, słuchacze. Musimy wam się pożalić. Otóż dostaliśmy soft bana na Instagramie.
Tak było.
Za użycie słowa na K.
Tak.
I nie jest to słowo, paradoksalnie, o którym wszyscy teraz myślicie.
Nie, to nie jest to słowo.
Ale żadnego z tych słów nie mogę też użyć na YouTubie, bo mój mąż mi powiedział, że nie można przeklinać na YouTubie w pierwszych minutach.
Tak, to wiem, ale nie wiem, jak to jest z tym drugim słowem. To drugie słowo tyczy się ustroju, który niegdyś panował w Polsce. Okazuje się, że nie można nazywać go na Instagramie.
Tak. Wiecie. No, wiecie, o co chodzi. Ale nie można. I teraz... mamy ucięte zasięgi i w ogóle nie możemy oznaczać nikogo, także panie Xbox, jak pana nie oznaczamy, to nie znaczy, że o panie nie myślimy dalej.
Tak, no, to wszystko się stało przez Call of Duty Cold War. Nie, lepiej nie grać w Call of Duty.
Tak, bo można połapać bana na Instagramie.
Tak, to opowiada o takim okresie historycznym, o którym lepiej nie mówić, nie myśleć i w ogóle zapomnieć.
Tak, to prawda. No. Dobrze, lecimy. Cześć wszystkim, z tej strony Kamil.
I Marysia.
Z podcastu Couple Mode On.
I Tosia.
I Tosia też. A widzisz, ciebie też zorało to przywitanie.
Ale... dałem radę.
Dzisiaj mamy ciekawy temat odcinka, ale zanim do niego przejdziemy, to pogadamy sobie o tym, co u nas popkulturowego słychać.
A to w ogóle jest finał sezonu.
A, to może warto im to powiedzieć, to prawda. To jest odcinek finałowy naszego podcastu i nie będziemy się słyszeć przez jakiś czas, bo jedziemy na wakacje.
Dokładnie, dokładnie, więc... tylko i wyłącznie z tego powodu jest to odcinek finałowy.
Tak, ale wrócimy do was. Myślę, że tak mniej więcej za miesiąc, ale będziemy was informować na bieżąco.
Kiedyś wrócimy.
Mam nadzieję.
Jak będziemy potrzebni.
Co ty gadasz?
jak Batman.
No ja wiem.
No. No więc popkulturowego co u nas?
Tak, obejrzeliśmy... dwa dzieła, które tak. Mówią o dystopiach i które często są ze sobą zestawiane, ponieważ jedno powstało na popularności tego drugiego.
To, że są zestawiane, to jest, myślę, że nieporozumienie.
Tak, ale musicie wiedzieć, że my nie jesteśmy aż tak strasznie wybrednymi krytykami i bawiliśmy się całkiem nieźle na obu tych produkcjach, chociaż jedna jest znacząco lepsza od drugiej.
To prawda, to prawda.
No i pierwszą z tych produkcji, którą obejrzeliśmy, chociaż to powinniśmy obejrzeć najpierw tamtą, a potem tą, jest seria Niezgodna.
No bo tamtą wcześniej oglądaliśmy.
To prawda.
Po prostu wróciliśmy do niej.
To prawda. W każdym razie obejrzeliśmy filmy z serii Niezgodna, obejrzeliśmy trzy filmy, ponieważ czwarty film nigdy nie powstał i już nigdy nie dowiemy się, jak się to dzieło wspaniale zakończyło, chociaż ja to wygooglałam i przeczytałam, jest strasznie głupie jest to zakończenie.
Tak, bo to jest na bazie książki, więc można odkryć zakończenie, ale nie w wersji filmowej.
Tak. W każdym razie seria Niezgodna to jest... takie dzieło popkultury, które dzieje się w pewnym dystopijnym świecie, w którym to świecie doszło do pewnego kataklizmu, pewnej apokalipsy, jak to zazwyczaj. No i Chicago zostało oddzielone murem od reszty świata. No i Chicago sobie jakoś próbuje poradzić z potrzebami. Tak. Takiej rzeczywistości, w której ludzie się znaleźli. Dlatego zostało podzielone na 5 takich frakcji.
Tak.
Nie pamiętam już nazw tych frakcji. Taka jestem przygotowana do podcastu.
Na pewno byli tam altruiści.
No i byli ci, co skakali dużo.
byli nieustraszeni, byli prawi, byli też
mądrzy,
nie tak.
Nie pamiętam, jak oni się nazywali, ale mieli też swoją nazwę.
I byli też tacy zgadzający się, o tak.
Zgadzający się.
Nie, ale byli tacy.
Byli tacy. No i w każdym razie każdy z mieszkańców Chicago, jak się staje nastolatkiem, to przechodzi przez taki test, który mu mówi, do jakiej frakcji powinien należeć.
Tak.
Ale wybór należy potem do nastolatka i może sobie wybrać jakąkolwiek frakcję.
Tylko że jak już trafi do frakcji, to już nie może jej zmienić.
Nie może, inaczej zostanie wyrzucony i stanie się wyrzutkiem społeczeństwa, bo tak to działa w tym świecie.
Bez frakcji,
świecie.
Tak. To już jest jakby na dnie.
No i oczywiście, jak możecie się domyślać, nasza bohaterka jest wybrana i jako jedna z niewielu osób okazuje się, że jest niezgodną, czyli należy do kilku frakcji równocześnie, to znaczy wykazuje cechy kilku z tych frakcji równocześnie. No bo jak wiemy, nie możesz być nieustraszony i mądry i prawy w tym samym czasie, bo to nie można, ale ona może.
To znaczy nie może, bo to jest wielka tajemnica i ogólnie zostało jej powiedziane, żeby lepiej nikomu o tym nie mówiła. No więc ona nikomu o tym oczywiście nie mówi, ale wybiera, że trafia do frakcji nieustraszonych, a wywodzi się z frakcji altruistów.
Altruistów, tak.
Tak, bo była altruistką, to znaczy jej rodzice byli.
Tak, i altruiści rządzą Chicago.
Tak.
W ogóle, bo tak. Są podobno najlepsi.
Podobno. No w każdym razie ona trafia do nieustraszonych i nieustraszeni. No więc to też jest taka poboczna opowieść, bo ja po prostu widziałem kawałek niezgodnej kiedyś, jak leciał na TVN-ie, jak gdzieś byłem na wyjeździe i później próbowałem opowiadać Marysi o jakimś filmie, który oglądałem, w którym wszyscy skakali z jakichś budynków i z pociągów i generalnie tym się zajmują nieustraszeni, że no, jak nazwa wskazuje, to są nieustraszeni, tak?
Skaczą, generalnie dużo skaczą.
Dużo skaczą, jest to takie cringe'owe, ale w założeniu mają być oni tą taką tkanką ochronną dla tego całego społeczeństwa Chicago. W
tak,
założeniu.
Ale sprowadza się to do tego, że dużo skaczą.
Dużo skaczą. No i w międzyczasie tam się szykuje jakiś przewrót, jest jakaś intryga, a ta nasza bohaterka w jakiś tam sposób odgrywa w tym wszystkim kluczową rolę. No i więcej wam nie powiemy, ale nieźle odlatuje ten film w pewnym momencie. Ta seria, może tak. Bo jeszcze ten pierwszy film to tak jakoś tam się trzyma w pewnych ramach.
Ten pierwszy film był bardzo cringe'owy i pewne zabiegi fabularne były bardzo dziwne i niezrozumiałe, ale oglądało się to całkiem przyjemnie i bez aż takiego poczucia wstydu. A potem się dzieje się.
Dzieje się. Latające bloby.
No.
Niemniej jednak całe doświadczenie było bardzo przyjemne. Mi na przykład bardzo się podobało w tym filmie to, że jak tam już się pojawia love interest dla głównej bohaterki, jak już się schodzą ze sobą, to tam już nie ma dram.
To prawda, wątek romantyczny jest bardzo sympatyczny i bardzo nieczęsto spotykany w takiej formie w filmach dla nastolatków. Nie ma żadnych rozterek, po prostu się zakochują w sobie i są ze sobą do końca.
Tak, i pomagają sobie i rozwiązują problemy i to jest absolutnie super.
To prawda.
Mhm.
Ale no, seria nie została dokończona. I ostatnia część nigdy nie została nakręcona z jakiegoś powodu.
No tak.
Bo nie jest to dzieło wybitne.
Absolutnie nie.
Nie jest to wysokiej jakości.
Hmm.
Są tam nie najgorsi aktorzy. Jestem na przykład Kate Winslet.
To prawda.
Ale mam wrażenie, że główna bohaterka, zwłaszcza w porównaniu z tym drugim filmem, trochę jest jednak drewniana, ta aktorka, która ją gra.
Mhm.
I no, nie zarobił ten film na tyle dużo i jednak nie był takim sukcesem jak jaki próbował odnieść i powtórzyć.
To może czas zdradzić, czym jest ta druga seria, jakby ktoś jeszcze się nie domyślał.
Nie no, myślę, że wszyscy wiedzą, bo to jest seria, która zapoczątkowała modę na utopię te kilkanaście lat temu. Na dystopię, przepraszam. I są to Igrzyska Śmierci.
Tak jest.
Które bardzo lubimy.
I których nie można nigdzie obejrzeć.
Nigdzie nie można obejrzeć Igrzyska Śmierci. Musieliśmy sobie kupić DVD. Blu-ray. Właściwie.
Tak.
Tak.
No jest to przedziwne, że na żadnym serwisie streamingowym nie ma Igrzysk Śmierci. Nawet nigdzie nie znaleźliśmy do wypożyczenia, no ale tak rzeczywiście jest.
Tak.
Dziwne, bo no tak sobie myślę, że Igrzyska Śmierci są naprawdę kultowe i są naprawdę cudowne.
Jest to popularna marka. Niedługo też wychodzi kolejny film w tym uniwersum.
Mhm.
Więc no, jest to rzeczywiście dosyć ciekawe, że nie można ich nigdzie obejrzeć. A warto sobie czasem przypomnieć, bo jest to już naprawdę solidna seria i bardzo dobrze zbudowany świat.
Bardzo dobrze zbudowany świat, bardzo taki spójny.
Tak.
Bardzo fajni aktorzy, którzy w tym grają.
Tak.
No jest tam Woody Harrelson, jest tam Jennifer Lawrence.
Tak. Liam Hemsworth.
Jest Wiedźmin 4.
Tak. Tak. Są bardzo dobrzy aktorzy, jest to bardzo dobrze sprawnie nakręcone, jest świetna muzyka, jest świetny villain.
Mhm.
Czy jest jeden, czy jest ich kilku, no to sobie musicie obejrzeć.
To
ale
prawda.
To już jest takie... Chyba coś tam zasiałam.
No jest tam niezła intryga.
Jest tam niezła intryga. I przede wszystkim ten świat mi się podoba, w jaki sposób został wykreowany. Tak jak mówisz, w serii Niezgodna autorka trochę poleciała. A jednak jeżeli chodzi o Igrzyska Śmierci, to ty jesteś w stanie sobie wyobrazić, że tak wygląda dystopijny świat po jakiejś wielkiej apokalipsie i... rebelii i powstaniach i wojnach domowych, więc fajnie.
Tak, no tu są oczywiście elementy science fiction, to jest oczywiste, no bo to jest jakaś przyszłość post-apo, natomiast nie jest to odklejone w żaden sposób, tak, to nie jest futurystyczne, tylko to jest w jakichś takich granicach, ja to bardzo lubię, jak to jest w jakichś takich granicach prawdopodobieństwa, że świat może w taki sposób wyglądać, że tak mogłyby wyglądać te igrzyska, że można by wykorzystać taką technologię. Myślę, że mielibyśmy duży problem, żeby na przykład zrobić serię o absurdach w tej serii.
Mhm, to
chyba,
prawda.
Chyba najwięcej absurdów bym znalazł w ostatniej części.
To prawda. To prawda.
Która i tak jest bardzo dobra.
Tak. To, co chciałam powiedzieć, bo może ktoś nie zna Igrzysk Śmierci, to tak szybciutko streszczę fabułę. Generalnie jesteśmy właśnie w Panem, które zostało zbudowane na ruinach Stanów Zjednoczonych. Jest takim państwem totalitarnym, w którym wiemy, że 74 lata wcześniej doszło do jakiegoś wielkiego powstania, które zostało brutalnie stłumione. No i na znak tego, że
kapitał jest potęgą.
Tak, że władze mają siłę, to co roku są organizowane tak zwane głodowe igrzyska. Czyli w każdym z dystryktów, bo państwo jest podzielone na 12 dystryktów, wybierane jest dwójka dzieci, które muszą walczyć ze sobą na śmierć i życie i tylko jedna osoba, ta, która przeżyje, może te igrzyska wygrać.
Tak, i zdobywa bogactwo, powiedzmy.
Tak. Zdobywa bogactwo, zdobywa immunitet i w ogóle tam różne dobra. No i tam się dzieją rzeczy. Oczywiście jest główna bohaterka, która zostaje, nawet nie zostaje wybrana, tylko zgłasza się za swoją młodszą siostrę do udziału w tych igrzyskach. I bardzo lubię postać Katniss Everdeen.
No, świetna kobieca postać.
Uważam, że jest świetną bohaterką i nie jest taką Every Woman czy Mary Sue, tylko jest kobietą, która potrafi rzeczy i potrafi te rzeczy wykorzystywać w różnych sytuacjach. Jest rezolutna, jest mądra, ale jest też taka bardzo ludzka i ma takie bardzo ludzkie odruchy i to widać i to jest super. Bo jest tak. prostą dziewczyną, pochodzi z górniczego dystryktu, który jest taki dosyć biedny, więc dużo musiała też się opiekować swoją rodziną, swoją mamą i swoją siostrą, bo jej ojciec zmarł, a matka w związku z tym popadła w głęboką depresję, więc nie miał się kto zająć młodszą siostrą. Więc rzeczywiście jest naprawdę dobrze i sprawnie napisaną główną bohaterką i bardzo to lubię i to jest super w niej.
Tak, też lubię ją jako postać i uwielbiam to, że jest łuczniczką. To jest
to cudowne. Prawda. Katniss trochę zapoczątkowała modę na łuki.
Tak.
Potem się pojawiło dużo bohaterek, które strzelały z łuków.
Będziemy jeszcze o łukach rozmawiać.
To prawda.
Będziemy jeszcze o łukach rozmawiać. No i też chciałem powiedzieć, że Katniss, chcąc nie chcąc, ale trochę mąci chłopakom w głowach.
To prawda. Jest tam trójkąt miłosny.
No. Nie jest jak niezgodna.
I z Gailem.
Nie jest jak niezgodna.
Nie jest jak niezgodna.
No.
Ale Katniss jest 16-latką i jest głupia też czasami.
Tak.
Tak się zdarza.
Ale jest w naszej topce ulubionych żeńskich postaci, to na pewno.
To prawda.
No. Więc tak sobie myślę, że to jest taki dobry segue do tego, żeby przejść do tematu odcinka, ale zanim to nastąpi, to uważam, że się powinnaś napić wody.
Dzisiaj piję sok.
To się powinnaś napić soku.
Dzisiaj piję sok jabłkowy 100%.
Bo ja nie wiem, czy to jest prawda, ale mam takie poczucie, że chyba w ostatnim odcinku się nie napiłaś niczego.
Myślę, że się napiłam.
No ja właśnie nie wiem.
W każdym razie już się napiłam i pamiętajcie, żeby się nawadniać.
Weź to się napij dwa razy może.
Dobrze, piję drugi raz, uwaga.
Tak na wszelki wypadek, albo jak się okaże, że jednak piłaś w poprzednim odcinku, to teraz będziecie mieć na zapas, na tą przerwę.
Dobrze, możecie sobie tego słuchać.
To jest dziwne, to jest dziwne, ale możecie.
Może powinniśmy zrobić filmik z kompilacją.
Z kompilacją picia wody.
I innych napojów.
Tak. No więc idąc w stronę tego segueja, no to dziś chcieliśmy sobie porozmawiać o różnych dziełach popkultury, niespodzianka, które mogłyby być fajną grą wideo.
Tak. Też myśleliśmy o tym, żeby pogadać o grach wideo, które mogłyby być dobrymi i mieć dobre ekranizacje, ale stwierdziliśmy, że to byłoby za łatwe.
Ale przyjdzie na to czas.
Przyjdzie na to czas. Ale teraz chcieliśmy się trochę wysilić i idziemy w drugą stronę. Czyli dzieła popkultury, które byłyby dobrymi grami wideo.
Trochę nas do tego Igrzyska Śmierci zainspirowały, więc może warto właśnie od tych Igrzysk Śmierci zacząć.
Tak, bo oglądaliśmy sobie Igrzyska Śmierci i Kamil tak siedzi i mówi: o, ciekawe, czy powstała gra wideo, bo to się idealnie nadaje do tego, żeby to przenieść do tego świata.
No.
I wygooglaliśmy to i z zdziwieniem stwierdziliśmy, że nie powstała żadna gra o Igrzyskach Śmierci.
Nie.
Nawet żadne Battle Royale.
Nic.
Gdzie Igrzyska Śmierci to jest totalnie Battle Royale.
Absolutnie.
Ale to by też mogła być dobra gra fabularna po prostu.
No, prawda jest taka, że Igrzyska Śmierci powstały zanim Battle Royale w ogóle, nie wiem, było w planach jakichkolwiek, tak mi się wydaje.
Tak, to prawda.
Więc może jakoś tak nigdy nikomu nie przyszło do głowy taka konwencja.
No, a może przyszła do głowy, ale nie mieli praw do Igrzysk Śmierci i po prostu nie powstały.
Mhm.
Nie wiadomo.
Tak.
Ale w każdym razie Igrzyska Śmierci bardzo dobrze by się nadawały do przeniesienia na to medium.
Mhm.
Mogłyby być też po prostu świetną grą akcji, gdzie chodzisz, strzelasz z łuku i dzieje się jakaś fabuła w tle.
Mhm.
To byłoby super.
Prawda jest taka, że wiesz, to jakby to jakby odchodząc od tego, że to mogło być Battle Royale'em w sposób oczywisty, to jakby nie patrzeć, no w filmie mamy 74. igrzyska, później 75. To zobacz, ile tam jest materiału. Tam tak. Jakby można umiejscowić grę w którymś momencie pomiędzy pierwszymi a 73. igrzyskami.
Tak. No autorka się nawet na to zdecydowała, jeżeli chodzi o książki, i najnowsza jej książka opowiada o 10. igrzyskach. Mhm. I ten film też będzie opowiadał o 10. igrzyskach. I jeszcze nie miałam okazji tego czytać, ale podobno jest to znacznie lepsze od tej podstawowej trylogii Igrzysk Śmierci, bo autorka też już jest bardziej doświadczona i lepiej pisze, bo Igrzyska Śmierci to był jej debiut literacki. Mhm. Więc gdzieś tam jej się warsztat poprawił i podobno bardzo, bardzo nieźle się to czyta i bardzo fajna jest wciągająca ta historia, taka już mocno polityczna też. Mhm.
No, myślę, że mogłaby tu fajna gra akcji powstać z tego.
To prawda.
Albo jakiś multiplayer.
To prawda.
Nawet taki fabularyzowany z jakimś może takim dziwnym, teraz są różne dziwne pomysły na zasadzie, wiesz, że początkowo grasz w kooperacji, żeby zwiększać swoje szanse, a później na przykład ludzie się w jakiś tam sposób zdradzają, no bo ktoś musi być zwycięzcą.
Tak, takie Among Us.
No jest to... Byłoby to ciekawe, na pewno.
Tak, to prawda. Mm. Grałabym.
Mhm. Ja bym jeszcze na chwilę został przy łukach. Mhm. Żeby nie było, że tylko o filmach gadamy, bo na przykład myśleliśmy też o komiksach, serialach, o książkach. Natomiast pozostając przy łukach, to ja bym bardzo chciał zobaczyć grę superbohaterską z Hawkeye'em albo z Green Arrow.
To prawda, to by było super.
No, chodzi mi to po głowie, dlatego że gry, w których w ogóle biega się z łukiem, takie jak na przykład Tomb Raider albo Horizon Zero Dawn, bardzo lubię tą oręż.
Tak.
Ten oręż,
tak.
Tak. łuk jest kobietą. Nie wiem. Tak jakoś mi się kojarzy z tymi bohaterkami. No w każdym razie byłoby to ciekawe, bo to są bohaterowie, którzy raczej operują jednak w mieście.
Tak, więc to prawda.
Byłoby to ciekawe zobaczyć ich w takim zagrać w takim niekonwencjonalnym settingu. No wyobraźmy sobie na przykład Hawkeye'a, który biega po Nowym Jorku, gdzieś tam skacze po dachach i raczej nie ma zbyt dużych szans z gośćmi, którzy, nie wiem, z karabinami maszynowymi wybiegają. Musi być bardziej taki cichy.
Czyli Spider-Man z łukiem. Taki mam pomysł.
No nie, bo właśnie Spider-Man...
No wiem, żartuję.
Właśnie chodzi mi o to, że Spider-Man musi się szybko... Znaczy, Spider-Man się szybko porusza i tak, wiesz, przemierzasz ten Nowy Jork bardzo szybko. A mi tu chodzi o takie doświadczenie, które jest bardzo takie... To nie musiałby być duży open world. Tylko właśnie chodzi o to, żeby oferował fajne miejsca, po których można się wspinać, skradać, chować i starać się rozwiązywać jakieś tam zbrodnie bardzo takie lokalne. Byłoby to super.
Tak, jestem za tym i bardzo mi się podoba wizja takiej przyziemnej historii, takiej przy ludziach blisko, ale właśnie o kolesiu, który biega z łukiem, bo ja też bardzo lubię łuki.
Tak.
I uważam, że są super.
Tak, tak. No więc, kurczę, bo tu mamy taką fabrykę pomysłów dzisiaj, że... a co jak nam podkradną te pomysły?
Drogie firmy, odezwijcie się do nas.
Trzeba za to zapłacić.
My wam pomożemy.
Tak, to nie jest za darmo.
A mój mąż jak zwykle monetyzuje rzeczy.
Tak. No bo jest teraz jarmark dominikański. No.
Rozumiem. Jak jesteśmy przy superbohaterach, to mi się z kolei bardzo podoba pomysł gry o Ant-Manie. Mhm. Uważam, że to, że Ant-Man może się zmniejszać, ale może się też zwiększać, daje duże pole do popisu dla kreatywności przy tworzeniu różnych lokacji i poziomów i miejsc. I ja bym nawet tego nie widziała jako gry z otwartym światem, tylko bardziej z taką liniową fabułą.
Jak Guardians of the Galaxy.
Jak Guardians of the Galaxy, dokładnie.
Mhm.
Więc, że taka jest dosyć liniowa ta fabuła i robią rzeczy, ale te lokacje są takie bardziej zamknięte, więc można w pełni wykorzystać umiejętności Ant-Mana i się trochę tym pobawić kreatywnie, no bo wiadomo, jednak otwarty świat trochę to ogranicza, bo musisz mieć jakby więcej możliwości, zostawiać więcej możliwości graczowi, a jednak te zamknięte lokacje pozwalają ci projektować poziomy tak, jak chcesz.
Tak.
Więc uważam, że to jest super pomysł i bardzo bym chętnie w taką grę zagrała.
Tak, tak. No, to by było ciekawe. Mógłby też się zamieniać w Giantmana na przykład. I mogłyby być wielkie starcia z bossami.
Tak.
Super by to było.
Tak. I jeszcze jakby to stworzył Insomniac, to w ogóle miedzie.
Tak, tak.
No.
Okej. Dobra. To co tam jeszcze mamy ciekawego? Jakie mamy jeszcze ciekawe pomysły?
No ja mam mój pomysł.
Tak.
Ulubiony.
Tak.
Bo o piratach.
Okej. Takich gier potrzebujemy.
Bo jest za mało gier dobrych o piratach.
To prawda.
I mówiłam do Kamila, że wiele świadczy o tym, że Assassin's Creed jest jedną z najlepszych gier o piratach. Mówię tutaj o Assassin's Creed Black Flag.
Tak.
Który jest w ogóle jedną z moich ulubionych gier z tej serii.
Tak.
I uwielbiam gry o piratach. I jest taki serial o piratach gejach.
Tak. Świetny, naprawdę jest świetny.
Nie no, śmieję się, ale jest to Nasza Bandera Znaczy Śmierć. I tutaj idzie też do was mocna polecajka serialu, wspaniałego, cudownego, o piratach.
Mhm.
I nie chcę wam opowiadać, o czym jest ten serial, bo jeżeli go nie oglądaliście, to możecie się tak zaskoczyć.
Tak.
Jest to, dla nas to było odkrycie roku, jak obejrzeliśmy ten serial i to było zupełnie coś innego dostaliśmy, niż się spodziewaliśmy i było to wspaniałe i przecudowne i przepiękne. Jest tam przepiękny Taika Waititi, wspaniały człowiek.
Tak.
W każdym razie widzę taką grę o piratach, ale zrobioną taką nie na poważnie, jak na przykład właśnie Black Flag. Tylko zrobioną w taki sposób z jajem. Tak dowcipnie.
Tak bardziej tak, w stylu tak, Sea of Thieves.
Tak, dokładnie. Tak jak jest cały ten serial. On jest bardzo dowcipny, jest bardzo absurdalny, jest wspaniały przez to. Jest taki kampowy, cudowny. I właśnie taką grę chciałabym dostać. O takich szalonej bandzie piratów. Albo grupie ludzi, która próbuje być piratami. I rzeczy się dzieją.
No niestety obawiam się, że to się może nie udać, bo HBO ma to do siebie, że robi świetne rzeczy i kompletnie nie potrafi ich promować.
To prawda.
No.
Ja mówiłam Kamilowi, że o serialu Nasza Bandera Znaczy Śmierć dowiedziałam się od czołowej polskiej blogerki popkulturowej, która dowiedziała się od swojej koleżanki o tym serialu. Czyli HBO nawet nie wysłało żadnej notki prasowej do ludzi, którzy się zajmują popkulturą w Polsce i rzeczywiście robią duże zasięgi i robią to od lat i są mają czołowe nazwiska w tej dziedzinie.
Tak.
I jest to absurdalne, bo ten serial jest wspaniały. Wspaniały.
Tak.
Obejrzyjcie koniecznie.
Mhm.
Miał być chyba drugi sezon, ale nie wiem, co się z nim dzieje. Czekam.
Nie, będzie, bo już widziałem na trailerach usługi, że zbliża się drugi sezon, także to jest pewne.
Wspaniale. Nie mogę się doczekać.
Ale były też inne seriale, które niestety HBO pogrzebało właśnie przez zły marketing, a były bardzo dobre.
To prawda.
No. Więc szkoda, że oni nie umieją w marketing. Jestem jak najbardziej za grą o piratach. W pirackich klimatach też można by zrobić coś fajnego z piratami z Karaibów, bo chyba nigdy nic nie wypaliło.
Jakby to prawda.
Potencjał jest, nie? Ale nie wiem, no Ubisoft z tym swoim Skull and Bones, to nie wiadomo, czy w końcu coś z tego wyjdzie, czy nie.
No.
Mówią, zobaczymy, że tak, ale mogą kłamać.
Zobaczymy, co się wydarzy. Mogą kłamać, to prawda.
Tak. No. To z pirackiego świata teraz sobie powędrujmy do świata fantasy. Ja wiem, że były takie gry na podstawie gry o tron. Była gra Telltale'a. Taka, okej, może być nic specjalnego. To studio padło chwilę później, więc myślę, że moja reakcja na tą grę jest adekwatna, że wiele osób tak zareagowało. I była też jedna fatalna, która próbowała być jakimś właśnie chyba RPG-iem i to było straszne.
Tak. A gra o tron zasługuje na dobrą grę.
No.
Na takie już high fantasy open world, wielką grę z takim przepychem. Wspaniałe by to było.
Tak. Ja ją sobie tak wyobrażam, że ona mogłaby rzeczywiście pod względem tego, jak wyglądać trochę jak Elder Scrollsy, że mogłoby podobne doświadczenie proponować, ale jednocześnie tak sobie myślę, że pod względem tego świata i gameplayu byłaby bardziej zbliżona może do Kingdom Come Deliverance, które no nie jest fantasy światem, tylko właśnie takim symulatorem średniowiecza, jak to się mówi.
Tak.
Ale wydaje mi się, że gra o tron jest właśnie bardzo mocno osadzona w rzeczywistości i ma po prostu pewne elementy fantasy, które są... no nie jest tego napaciane dużo, tak? Więc mogliby postawić właśnie na taką typową brutalność świata, na starcia z jakimiś bandytami, przeciwnikami, tak jakby bardziej pójść w tę stronę takiego trudnego realizmu, tak? No. Życia w Westeros.
To też by było fajne.
Plus, no, jakieś intrygi. Wyobrażam sobie, że to mogłaby być gra, w której moglibyśmy też działać bardzo dyplomatycznie, posługiwać się na przykład też manipulacją. Wszystko po to, żeby, no, na przykład wylądować na tym żelaznym tronie.
Tak.
Więc coś absolutnie jakby z dala od tego, co się działo w oryginalnej grze o tron, coś z jakiegoś innego na przykład okresu. Byłoby super.
To prawda, byłoby świetnie. Grałabym w to. Dobrze. To teraz moja kolej.
Tak, w co byś sobie pograła?
Zaczęliśmy z Kamilem rozmawiać o tym, że fajnie byłoby pograć w Django.
Mamy Django w domu.
Mamy Django w domu. Jeżeli nie wiecie, słuchacze, to Quentin Tarantino jest jednym z moich ulubionych reżyserów i bardzo lubię filmy Tarantino. I ja bym poszła o krok dalej. Django jest super. Jeżeli nie wiecie, to jest taki western, wspaniały, cudowny film. Więc moglibyśmy dostać bardzo dobrą grę na podstawie Django. Co mamy Django.
No, mamy Red Dead.
Mamy Red Deada, ale Tarantino produkował też inne filmy, które bardzo dobrze by się nadawały do przeniesienia na...
Ale zanim o nich powiesz, chciałem tylko powiedzieć, że Django... Ja wiem, że Red Dead jest taką oczywistością, że jakby no to jest ultimate western w świecie gier wideo, ale Django, tak jak mówisz, to jest piękny film, ale on jest bardzo stylowy.
To prawda, jest przepięknie tak wygląda.
I jakby to, że mamy Red Deada, nie znaczy, że nie moglibyśmy dostać Django, który byłby w swoim unikalnym stylu, który byłby ze swoją jakąś taką wizją artystyczną, mógłby być bardzo stylizowaną grą.
No, tak sobie myślę, nie musiałby być nawet taką grą osadzoną, wiesz, wyglądającą realnie.
Tak.
Tak jakby to było przepięknie zanimowane na przykład.
Tak.
Super by to było.
Super, naprawdę.
I ta historia w Django też jest świetna.
Tak.
I to, że wcielalibyśmy się na przykład w czarnoskórego bohatera na Dzikim Zachodzie, to też trochę generuje inne problemy i inne wątki. No bo wiemy, niewolnictwo i te sprawy i w ogóle dzieje się. Więc to byłoby super i to byłoby świetne. I tak jak mówisz, jakby to była taka gra stylizowana. Cudowne. bardzo mi się podoba ten pomysł. Chcę w to grać. Stwórzmy to.
Tak, tak. No, jakby co by nie powiedzieć o Ubisoftie, to oni kiedyś zrobili dodatek do Black Flaga, o którym już mówiliśmy, który się nazywał Freedom Cry. I tam się właśnie grało, jeśli dobrze pamiętam, nie wymówię jego imienia, bo jego imię jest trudne i dawno go nie słyszałem, więc nie chcę go połamać, ale grało się właśnie czarnoskórym piratem, który jakby starał się wyzwolić innych z plantacji. To było świetne, to było takie bardzo takie, zupełnie inne uczucia to wzbudza, jak się gra taką postacią, niż na przykład wesołym Edwardem Kenwayem, który sobie tam przywdział w dzianko i robi jakieś szalone rzeczy.
Tak, to prawda.
Więc Django mógłby być fajnym tropem.
Chcę w to zagrać, zdecydowanie.
Tak.
No ale tak szybko jeszcze powiem o innych filmach Tarantino, które mi przyszły do głowy. Pulp Fiction, jako taka gra gangsterska. Super by to było.
Znowu stylizowana.
Tak. Tak, ja to widzę. Ja Pulp Fiction widzę nawet w takim pixel arcie.
Mhm.
To by było super.
Mhm.
Ale ja jestem wielką fanką pixelartu, ja wszystko widzę w pixelarcie, więc może niekoniecznie mnie słuchajcie.
Tak.
Kill Bill, jako taki slasher.
Oj tak.
Chodzisz i tniesz kataną, super.
Tak.
Też może jakieś takie korytarzowe, świetne by to było.
Mhm.
Więc rzeczywiście Tarantino ma w swoim dorobku kilka takich filmów, które warto może byłoby przełożyć na gry wideo.
Taki Kill Bill w stylu Bajonety.
Tak. To by było super, grałabym w to.
Tak. Ja na przykład sobie pomyślałem i bardzo mi przyklasnęłaś przy tym, jak ci powiedziałem. Był taki film z Andrew Garfieldem, biograficzny, który się nazywał Przełęcz Ocalonych. Świetny film, jeśli nie oglądaliście, to absolutnie warto obejrzeć, bo to jest film o prawdziwej postaci. Mężczyźnie, który trafił do wojska, został wysłany jako sanitariusz, jeśli dobrze pamiętam, na Okinawę. No i gdzieś tam podczas tej wojny nie chciał jakby walczyć, zaprotestował i kompletnie nie używał broni. W zasadzie on ratował, jeśli dobrze pamiętam, nie tylko swoich towarzyszy broni, ale też osoby jakby z przeciwnej strony barykady.
Tak.
No i teraz wyobraźcie sobie taką grę, w której nie strzelacie, jakby jesteście pacyfistami w trakcie wojny i waszym zadaniem jest po prostu uratować jak najwięcej ludzi z tego piekła.
Tak. To by było super.
Byłoby to fajne doświadczenie, ciekawe doświadczenie.
I byłoby to coś innego rzeczywiście.
Mhm. Byłoby to coś innego. A jak chcemy iść w ekstremalną formę tej gry, to byłoby to na punkty.
Super.
Nie, tak, ale zupełnie na poważnie, to widzę w tym takiego fajnego indyka, który trochę jakby pokazuje okrucieństwa wojny.
Tak.
I zapoznaje ludzi z fajną historią.
Tak.
Kojarzy mi się właśnie, była taka gra Valiant Hearts chyba od
było.
Ubisoftu. No, też właśnie o pierwszej wojnie światowej i mocno z człowiekiem gdzieś tam zostawała. I tu wydaje mi się, że to jest taka historia, która ma potencjał zostać z człowiekiem, nie? Jakby
tak. Każdy
uratowany to jakaś historia też.
Tak. This War of Mine, albo coś tam, takie wiesz, takie, no, to by było dobre.
No.
A ja
sobie
pomyślałam,
tak,
że mamy za mało gier samochodowych w naszym zestawieniu.
Tak.
A ja jestem wielką fanką Forza Horizon, słuchacze, więc ja muszę jeździć samochodem.
A wiesz, że niedługo wychodzi na jesień The Crew Motorfest?
Wiem.
I podobno jest jak Forza.
Zobaczymy. Przekonamy się.
Tak.
Ale w każdym razie tak sobie pomyślałam, że mamy za mało produkcji samochodowych, też z tego względu, że nas samochody raczej nie interesują, więc nie oglądamy za bardzo filmów o ściganiu się. Więc jakieś Fast and Furious i inne rzeczy to odpadają. Ale wybrałam film, który bardzo lubię i który jest w dużej mierze o jeżdżeniu samochodem. Czyli Baby Driver.
Świetny film.
Świetny film. I widzę tutaj bardzo duży potencjał na grę, w której się dużo jeździ samochodem, ale też jest fabuła, no bo Baby Driver chce się trochę wyzwolić spod takiej pieczy bossa mafijnego. Więc jest i potencjał na questy, jest i potencjał na ściganie się, jest i potencjał na fabułę i przede wszystkim musi być w tej grze wspaniała muzyka. I świetna ścieżka dźwiękowa, no bo Baby Driver się w dużej mierze opierał właśnie na tych doświadczeniach takich muzycznych i no Baby Driver cały czas miał słuchawki na uszach. Więc widzę taką, nie taką klasyczną ścigałkę, że się ścigasz po torach, tylko że raczej jeździsz samochodem, wykonujesz jakieś misje, dzieje się jakaś fabuła, w tle leci fenomenalna muzyka, jest to przepięknie stworzona i wygląda to absolutnie fenomenalnie i jest tak nasycone kolorystycznie i grałabym w to.
No, myślę, że to by było całkiem fajne.
Tak.
No, okej. Mówiłaś o tym, że chciałabyś zobaczyć jakąś teen dramę, może coś w takich klimatach bardziej cozy. Zresztą kiedyś rozmawialiśmy o tym, że nie ma za bardzo teen dram w grach wideo. To znaczy są może w Indykowie jakieś tam...
Tak.
No na przykład Oxenfree, które niedawno ogrywaliśmy sobie.
Oj tak, super gra.
No. Ale tak sobie pomyślałem, że na Netflixie jest chociażby serial atypowy, który...
A jeszcze tylko chciałam szybko powiedzieć, że Oxenfree jest na Netflixie w grach. Obie części, bo to jest segue do mojego rantu na gry na Netflixie i to jest bardzo dobra gra. Ja właśnie grałam na komórce na Netflixie. Ty grałeś na czym?
Na Switchu.
Na Switchu. W każdym razie jest to świetna gra i bardzo polecam. I już ci nie przerywam.
Tak. Ja tylko chciałem powiedzieć, że jakby istnieje taki serial jak atypowy na Netflixie i to jest... serial o chłopaku, który jakby wchodzi w dorosłość i jest ze spektrum.
Tak.
No i tak sobie myślę, że wciąż wiele ludzi nie wie, czym jest autyzm, nie wie, co to znaczy, że ktoś jest ze spektrum. I tak sobie myślę, że gra w takim klimacie, która mogłaby być bardzo cozy, mogłaby dużo ludziom pokazać, bo co innego jest coś oglądać, a co innego jest czegoś doświadczać.
To prawda.
I mogłaby być to gra, która by w dużym stopniu była takim elementem psychoedukacyjnym dla ludzi, która by wzmacniała wiedzę na temat tego, czym takie zaburzenia ze spektrum są.
Zwłaszcza, że wiemy, że na przykład atypowy jest bardzo dobrze zresearchowany i powstawał we współpracy ze specjalistami, z psychologami i jakby ta gra rzeczywiście powstawała w taki sam sposób, to tak jak mówisz, no mogłaby być to dobra gra też edukacyjna. Ale jest też potencjał na po prostu dobrą grę fabularną.
Tak, no jakby mi nie chodzi o to, że ona byłaby edukacyjna, mi chodzi o to, że ona byłaby fabularna, ale przez to, co przedstawiałaby, to edukowałaby.
Tak, tak, ja też to miałam na myśli. Nie miałam na myśli takiej gierki, jak że jakby kiedyś dodawane do płatków i się tam miało uczyć dodawania, czy coś tam, absolutnie.
Tak. No. Rayman uczy dodawać.
tak.
A typowy uczy języka polskiego.
A typowy uczy o autyzmie.
Tak, tak. Ale no nie, myślę, że przy okazji można by się wiele nauczyć i przede wszystkim doświadczyć czegoś, tak? Bo chociażby, no nie wiem, nawet to jak odbierany jest hałas, jak odbierany jest chaos, to gry mogą to troszeczkę lepiej zaakcentować, zwłaszcza kiedy na przykład grasz na słuchawkach, mogą to bardzo fajnie zaakcentować, jak taka osoba odbiera rzeczywistość, nie? Więc to jest...
Tak. to, co zrobił na przykład Hellblade, jeżeli chodzi o osoby na schizofrenię, nie?
Dokładnie, dokładnie. No. Więc to jest całkiem fajny pomysł, żeby stworzyć coś fajnego i przy okazji coś takiego przydatnego.
Tak. I skoro jesteśmy przy tych dramach...
Tak, to ty wybrałaś to... taką gorszą.
To ja wybrałam taką gorszą. Jak się przygotowywaliśmy do tego odcinka, to sobie przypomniałam, że jest taka gra jak Scott Pilgrim.
Tak.
Bardzo dobra gra i bardzo w ogóle Scott Pilgrim, kochamy Scotta Pilgrima.
Tak jest.
Ale wpadliśmy wspólnie na pomysł, żeby nie było, że to tylko mój, że w tym stylu takiej chodzonej bijatyki można by zrobić Riverdale.
Oj, absolutnie.
My kochamy Riverdale.
Tak.
Znaczy jest to nasze duże guilty pleasure i nie oglądaliśmy już ostatnich sezonów, ale...
Ale
i tak
wrócimy.
Jesteśmy wielkimi fanami.
Ale wrócimy.
Ja już mam trochę ochotę wrócić, rzeczywiście.
Tak, tak, tak.
W każdym razie to jest produkcja, która idealnie nadaje się na taką chodzoną bijatykę w takim komiksowym stylu zanimowaną.
No, jakby nie, patrzeć, to też wywodzi się z komiksów, nie? Więc...
Tak, o czym, no to przecież były komiksy.
Ale wiesz, bo to by się mogło udać i to mogłoby całkiem nieźle zarobić, bo ludzie, o dziwo, tak jak my, lubią Riverdale i tak. Mi się wydaje, że ta gra tworzy się sama, jakby... Ja widzę te poziomy, ja widzę te lokacje, jakby
tak,
jest wiele bossów, kultowych...
Wszystko.
Dokładnie, jest wiele kultowych postaci, wiele kultowych lokacji, w których to by się mogło toczyć. Ja już widzę, że jedną lokacją na przykład mogłoby być więzienie dla małoletnich z Fight
Clubem. Ja widzę, jak idą przez Pops, wiesz, tą restaurację
tak. I
tam są takie przerzucane stoły
tak.
I musisz je omijać i w ogóle
tak,
jakieś
tak.
takie rzeczy się dzieją, no.
Tak, tak. Poziom w szkole, poziom w lesie oczywiście, w którym musimy walczyć z niedźwiedziem. To się samo pisze, tak? Czarna maska, jakby mamy postać łuczniczki, mamy brawlera typowego, jakby klasy postaci. Tam wszystko jest gotowe, tylko wziąć i tworzyć. Niech to zrobi Dontnod.
Tak, dobry
pomysł. Niech oni to zrobią. Jakby zaraz do nich zadzwonię.
Gralibyśmy, a my jesteśmy bardzo dużymi fanami chodzonych bijatyk. To już w ogóle byśmy brali w ciemno.
Absolutnie, absolutnie. No. Ja miałem pomysł, żeby na przykład taka fajna gra, która mogłaby powstać, to jest gra na bazie Dextera. Nie mówię teraz o Laboratorium Dextera, tylko o Dexter, bardzo popularnym serialu swego czasu o seryjnym zabójcy, który zabija tylko i wyłącznie innych seryjnych zabójców, zabija złych ludzi, morderców i tak dalej, a przy okazji pracuje w policji. Jakby wydaje mi się, że tu też jest duży potencjał, to znaczy... Nie wiem do końca, jak mógłby gameplay takiej gry wyglądać, ale jakoś przychodzi mi do głowy Hitman.
Tak, to by było super.
Tylko że Dexter oczywiście ma swoje rytuały i tak dalej, ale no, wyobraźcie sobie takie mini otwarte światy, w których mamy nasz kill room, który sobie gdzieś tam musimy przygotować w odpowiednim miejscu, więc musimy zrobić research, gdzie to zrobić, żeby nikt tam nie wszedł, nikt nie zobaczył, jak na przykład dokonujemy tego aktu zabójstwa, mamy gdzieś tam tą naszą postać, którą chcemy zabić i musimy się do niej dostać, musimy ją jakoś, nie wiem, zwabić gdzieś, znaleźć jakieś odpowiednie jakieś odpowiednie warunki, coś odpowiednio zrobić, żeby ją gdzieś tam doprowadzić, żeby ją zanieść do tego kill roomu, tak żeby inni tego nie widzieli. Mogłoby być to ciekawe.
Tak, to prawda.
No.
Grałabym w to.
Tak. No i tak sobie myślę, że nie wiem, nawet mamy Hannibala wpisanego i myślę, że to mogłoby być bardzo podobne.
Tak, to prawda. To prawda, tym samym sobie pomyślałam.
No, ale wolałbym Dextera. Nie wiem jak ty.
Nie wiem, no. Hannibala też bym chętnie sobie pograła.
Tak, z Madsem i Mikkelsenem.
Tak,
czy z tym Sir Anthony Hopkins?
Nie wiem. Obu bardzo lubię. I to są trochę inne produkcje, chociaż ten Hannibal z Madsem Mikkelsenem trochę odleciał w pewnym momencie.
Czyli nadawałby się do gry wideo.
To prawda.
No, w jakiś taki mityczny sposób.
Tak.
Tam były jakieś takie dziwne, magiczne rzeczy.
To prawda. Widzę, że już mamy dużo materiału, ale ja chciałam powiedzieć o moim ulubionym pomyśle ze wszystkich naszych pomysłów. Czyli o grze wideo na podstawie Community.
Tak.
Jak wiecie już na pewno, słuchacze, jesteśmy ogromnymi fanami serialu Community. Jest to jeden z naszych ulubionych seriali. Jest to serial, który jak żaden inny, jak żadna inna produkcja, którą znamy, niesamowicie bawi się konwencją.
Tak jest.
Mamy odcinki, które nawiązują do Gwiezdnych Wojen. Mamy odcinki, które nawiązują do dzieł fantasy. Mamy odcinki, które są odcinkami o Dzikim Zachodzie. Kryminały, zombie. Komedie romantyczne, zombie. Czego tam nie ma? Wszystko tak. Tam jest. Tak. Jest to wspaniałe. Jest to taki potencjał, żeby tak kreatywnie stworzyć poziomy, takie mini opowieści właśnie w grze, że może nawet i ta historia być ze sobą powiązana, ale każdy poziom to jest właśnie utrzymany w innej konwencji. Tutaj mamy beat'em up, tutaj mamy roguelike'a, tutaj mamy shooter na szynach na przykład.
Tak.
Tutaj mamy jakiś fragment gry akcji i tak dalej, i tak dalej. Tak jak Community się bawi właśnie gatunkami filmowymi głównie, tak myślę, że jest to potencjał na to, żeby się pobawić trochę gatunkami gier i stworzyć coś zupełnie innego i coś, czego nie było i coś, co jest, aż się wylewa kreatywnie. Ja kocham Community i myślę, że to byłby super gra by to była.
Absolutnie się zgadzam. I ten pomysł brzmi naprawdę dobrze. Wiem, że bywały gry, które się bawiły właśnie trochę konwencją, że ją trochę zmieniały, że wywracały do góry nogami. Niektóre gry nawet bawiły się mechanikami, także gra ewoluowała. Jest taka seria Evoland.
Tak.
Ale czegoś takiego raczej nie było i to by było turbo ciekawe, gdyby ktoś coś takiego zrobił. Taką właśnie produkcję, która bawi się sama ze sobą, a my przy okazji w tym wszystkim razem z nią. To by było super.
Tak. I mogłyby być tam nawiązania do innych gier.
O!
I sobie w to grasz i masz takie, o, ja to znam, ja wiem, z jakiej gry to jest, tak jak masz, jak oglądasz Community i tam są w ogólnie nawiązania do popkultury wszelakiej i to jest wspaniałe. I no, podoba mi się ten pomysł straszliwie i bardzo chcę tą grę.
Tak. No, ja ostatnio słuchałem jednego wywiadu z Adamem Devine'em, który mówił o tym, że świat komedii już nie wygląda obecnie tak, jak wyglądał kiedyś. Bardzo ciekawy wywód, ale skrócę go bardzo. Mówił o tym, że no tak jak kiedyś wychodziło około 20 produkcji w ciągu roku komediowych, tak teraz wychodzi powiedzmy 5.
Tak.
I przez to jest... No, mało jest kultowych takich komedii, nie? Takich, tak. Które na przykład były jeszcze 10 czy powiedzmy 15 lat temu. No bo jak się zrobi 20 komedii w ciągu roku, to zawsze coś tam chwyci. Ja bym chciał powiedzieć, że w grach wideo jest podobnie, to znaczy za mało jest gier takich komediowych, takich gier parodii.
Tak.
Wychodzą czasami, tak jak na przykład High on Life.
Tak.
I uważam, że takich produkcji nam brakuje i że powinno ich wychodzić jak najwięcej. Lubię właśnie takie tytuły, przy których można się pośmiać. Uważam, że gry wideo mają niesamowity potencjał komediowy i tak. Szkoda, że nie zawsze to wykorzystują.
A Community może to zrobić.
Tak, także Dan Harmon,
ale myślę, że się nie doczekamy takiej gry, ale bardzo byśmy chcieli.
Ale czekamy za to na film.
Tak. Bo wszyscy wiedzą, że 6 sezonów i film.
Dokładnie.
Abed to przewidział.
Dokładnie. No. Może zatizują grę. Może będzie nas Dan Harmon słuchał i wiesz, zatizuje w filmie
grę. Danie Harmonie, jeżeli nas słuchasz, to chcemy grę Community.
Dokładnie. No więc wydaje mi się, że chyba na tym zakończymy, że to jest taka nasza ultimate gra, którą byśmy chcieli zobaczyć.
To prawda. Mamy dużo materiału, a mamy jeszcze kilka tytułów, więc może kiedyś powstanie druga część tego, ale nie obiecujemy. Zobaczymy.
Zobaczymy. Może jeszcze nagromadzimy jakichś pomysłów. A może po prostu część zachowamy dla siebie, jakby, bo to jest właśnie, jak nas teraz słuchają wielcy tam twórcy growi, jakieś wielkie firmy, tak. Techland, który jest teraz Tencentu. Tencent, jak słuchasz, to wiesz, odezwij się, nie? My tu jeszcze mamy, wiesz, pomysły.
Tak. Dajcie znać, w co wy byście zagrali.
Dokładnie. I cóż, na ten czas przerwy, no to jest taka wakacyjna przerwa. My będziemy odpoczywać, ale też wam życzymy dużo odpoczynku. Mamy nadzieję, że znajdziecie takie okazje, żeby sobie trochę odpoczywać. Pewnie część z was też będzie na urlopach, więc tak. Niech wam słoneczko świeci, może nie za gorąco, nawadniajcie się.
Tak, a my wracamy niedługo z nowymi pomysłami.
Dokładnie. Także do usłyszenia.
Trzymajcie się, pa!
Pa, pa!